zeszłym tygodniu rozważaliśmy ten kontrast, jaki jest zapisany tutaj w tym drugim rozdziale pierwszej księgi Samuela między małym jeszcze Samuelem, który wzrasta w poznaniu Boga i służy Mu już jako małe dziecię, a synami Heliego, ówczesnego arcykapłana, który tam w Sylo sprawował tą arcykapłańską służbę. Jego synowie byli kapłanami, którzy niestety, jak i w wielu wiekach historii Kościoła, okazali się fałszywymi sługami Boga. Okazali się, jak tutaj są nazywani, synami Beliala, przewrotnymi pracownikami, którzy nosili święte szaty, którzy podawali się za pastorów Bożego ludu, ale byli synami zatracenia, byli synami zniszczenia. I cała ich służba przyczyniała się do tego, że ludzie pogardzali składaniem Bogu ofiar. Ich praca tam w świątyni Bożej przyczyniała się do tego, że ludzie drwili i bluźnili z tej pracy, do której Bóg ich powołał. Ludzie zamiast czcić Boga z serca, z radością, z ochotą, mieli kult żywego Boga w odrazie, ponieważ ci kapłani, którzy powinni byli reprezentować Boga, byli chciwi, robili to dla własnego zysku i po drugie byli rozpustni i dopuszczali się rozpusty w świątyni Bożej. A więc tak niska była moralność, tak wielki był upadek kapłaństwa tamtego czasu. I tak jak powiedzieliśmy, jeśli kapłaństwo było w tak opłakanym stanie, czegoż można było spodziewać się po całym narodzie? Czegoż można było się spodziewać po ludziach, którzy patrzyli na liderów duchowych, którzy w takim grzechu żyli, którzy tak postępowali? Widzimy też tutaj kontrast między Samuelem a samym Helim. Zobaczmy w wierszu 21, czytamy: Pachole Samuel zaś wzrastało przed Panem, wiersz 22, a gdy Heli zestarzał się bardzo. I tutaj w oryginale właściwie jest powiedziane: a Heli był bardzo stary. I tutaj mamy kontrast między tym Pachole, jak to jest nazywany, Pachole Samuel, czyli dziecko Samuel, i bardzo stary Heli. Bardzo niewiele wiemy o tym człowieku i o jego przeszłości. Właściwie to, co o nim wiemy, to to, że był potomkiem Itamara, młodszego syna Aarona. I w jakiś sposób na przestrzeni wieków ten urząd arcykapłana został przeniesiony od potomków Eliezera, który był starszym synem Aarona, i początkowo arcykapłani byli właśnie z tego plemienia. Tutaj widzimy, że w tym czasie sędziów gdzieś nastąpiła w międzyczasie jakaś zmiana i teraz Eli sprawuje ten urząd. Widzimy też, że został powołany na sędziego w 4 rozdziale i 18 wierszu. W wieku 58 lat został sędzią i sądził Izraela przez 40 lat. A więc kiedy po raz pierwszy o nim tutaj spotykamy się z nim w tej księdze, ma około 70 lat. A więc jest już w podeszłym wieku. I jego synowie natomiast nazywani są jako młodzieńcy. A więc musiał tych synów mieć w późnym wieku. I to sobie tylko wyobrażam, jak to jest, kiedy ma się dzieci w późnym wieku. To tak jak dziadkowie traktują swoje dzieci. Rozpieszczają je. Niewiele w takim wieku, kiedy człowiek już jest podeszły, chociaż powinien być mądrzejszy, ma te doświadczenia i te lata, ale niewiele nawet ma siły, żeby porządnie zająć się tymi swoimi dziećmi i swoimi synami. w takim sensie, żeby kształtować ich charaktery, żeby kiedy trzeba wymierzać odpowiednią dyscyplinę. I wygląda na to, że Heli miał taką łagodną rękę wobec swoich synów, że w taki łagodny bardzo sposób ich wychowywał, co zresztą będzie tutaj za chwilę widoczne w tym naszym fragmencie, kiedy spotyka się z nimi na rozmowę i karci ich za to nieposłuszeństwo, o którym słyszy. Eli, to co o nim tutaj widzimy w tym naszym fragmencie, wydaje się być takim pobożnym człowiekiem. Heli. Wydaje się być człowiekiem, który wykonuje tą swoją służbę w świątyni szczerze. Wcześniej widzieliśmy go w tej sytuacji z Anną, kiedy omyłkowo ją traktuje jako taką właśnie kobietę lekkich obyczajów, czy pijaczkę, która przychodzi do świątyni i próbuje ją stamtąd wypędzić i napomnieć. I tutaj o nim samym trudno jest powiedzieć coś złego, poza tym, że był bardzo słabym przywódcą. I wydaje się, nie potrafił własnego domu utrzymać w należytym porządku. I widzimy w Nowym Testamencie, że to jest przedstawione jako jedno z wymagań dla biskupów w Bożym Kościele. Że biskup ma być mężem jednej żony i że ma właściwie swoim domem zarządzać. To jest wymóg, to jest wymaganie Bożego Słowa w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, kiedy pisze o pastorach, o biskupach, o diakonach, mówi, że to muszą być ludzie, którzy mają swoje własne domy, mają własne dzieci i właściwie swoim domem zarządzają. Trzymają dzieci w karności, w posłuszeństwie i są przykładem dla innych w ten sposób. Heli ewidentnie tutaj kochał swoich synów. Ale ta jego miłość była taką właśnie słabą miłością. Niebiblijną miłością. Miłością, jakiej dzisiaj też w świecie oczekuje się od rodziców. Miłością, która będzie tylko głaskać dzieci i która będzie im dawać to, co najlepsze, albo właściwie to, czego one chcą. A nie miłością, która będzie kształtować ich na ludzi, którzy będą służyć Bogu, którzy będą ludźmi czystego charakteru. Tutaj Heli ewidentnie zawiódł. Gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu, zgromadzenia, mawiał do nich, czy tutaj mawiał, czy powiedział do nich. Tutaj to wyrażenie niekoniecznie oznacza, że wiele razy z nimi rozmawiał. Może to oznaczać, ale tutaj użyty czas może znaczyć, że po prostu wezwał ich na rozmowę, że z nimi porozmawiał, kiedy się o tym dowiedział. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to dlaczego on dowiedział się o tym od innych? Dlaczego inni mu o tym musieli powiedzieć? Przecież on sprawował służbę arcykapłaństwa. Widzieliśmy go, jak siedział w podwojach świątyni w pierwszym rozdziale. W jaki sposób Eli zarządzał tym domem Bożym, że nie był świadomy, co tam ci robią. Najwyraźniej nie sprawował nad nimi takiej opieki i nie kontrolował tego, co robią, tylko po prostu pozwolił im robić, co robili i zostawił to im samym i najwyraźniej nie był świadomy najpierw w ogóle, co oni wyrabiają. Dopiero gdzieś ktoś mu musiał powiedzieć, inni musieli mu donieść. W całym Izraelu już była burza i dopiero do niego to dociera. Kiedy ludzie już są zrozpaczeni tym, co się dzieje, kiedy ludzie już sobie drwią z tego, co się dzieje w świątyni, dopiero do niego dociera. I on bierze ich na rozmowę. Mawiał do nich, czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę, jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jeśli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim wstawi? lecz nie usłuchali głosu swego Ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. Dzisiaj nawet wiele ludzi zaprotestowałoby przeciwko tym słowom, które Heli do nich powiedział. Wielu ludzi dzisiaj twierdzi, że nawet nie wolno dzieci w żaden sposób krytykować. I nie wolno dzieciom nic złego mówić, tylko same dobre rzeczy trzeba im mówić, same pochwały. Że jak się dziecko krytykuje, jak się dziecku powie, że coś źle robi, to dziecko się kompleksów nabawi. I dzisiaj wielu, gdyby usłyszało taką mowę, to powiedzieliby, ten Heli to nie ma pojęcia o wychowywaniu dzieci. Że on tak do nich tutaj ostro przemawia. To tak niewychowawcze znęcać się nad swoimi dziećmi, takie słowa im wypowiadać. Nie wiem, ile współczesnego myślenia miało miejsce w domu Helego, ale obawiam się, że to, co tutaj oglądamy, nie było wyjątkowe. Nie była to pojedyncza sytuacja, ale raczej mamy tutaj obraz tego, co było wzorcem w wychowywaniu tych dzieci. Delikatne, łagodne słowa, bo moim zdaniem jego słowa są bardzo łagodne w porównaniu z grzechem, który ma miejsce i ze złem, które się dzieje. Zamiast do nich powiedzieć, moi synowie, powinien by do nich powiedzieć, wy synowie diabła, wy plemię szmijowe, że wy tak się zachowujecie, że wy kapłani w domu Bożym, a wy cudzołożycie z kobietami w przybytku Bożym. Wy okradacie ludzi z ich ofiar. Wy nawet się nie boicie Bogu z Jego ofiary zabierać dla siebie. O, moi synowie. Moi kochani, mi się przypomina być ten film, kiedy był taki film Noce i Dnie. Nie lubiłem tego filmu. Ale tam taka scena charakterystyczna, która do końca życia mi zostanie. Jak ta biedna matka tego swojego Tomaszka okrutnego, tego łotra. Tomaszku, mój kochany Tomaszku. Zamiast go wziąć i zlać tego łotra, to na zawsze Tomaszku. I tak go broniła. Kiedy ojciec próbował coś tam go napomnieć i coś zrobić z nim. To mój Tomaszek. I ona go zawsze hołubiła tego Tomaszka, aż z niego taki wyrósł bandyta. Heli najwyraźniej w swojej starości tak miłował tych swoich synów, że nie umiał do nich nawet otwarcie i gromkim głosem powiedzieć tego, co należało im powiedzieć. Ale łagodnie do nich przemawia. Mówi, niedobra to rzecz. Co to jest niedobra rzecz? Ktoś to powinien nazwać, bo to podłość, co wy czynicie. To zbrodnia, czego wy się dopuszczacie. To świętokradztwo, które jest w domu Bożym. A nie, niedobra to rzecz, które słyszę. Niedobra to wieść. Jego słowa są bardzo łagodne w kontekście tego zła, które ci ludzie czynią. Czasami oczywiście wystarczy łagodna nagana. Nie znaczy, że każdą jakiś błąd, każde jakieś potknięcie, każde jakieś coś, człowiek coś zrobi, należy nie wiadomo jakie gromy z nieba zaraz syłać i szarpać kimś. Nie to chcę powiedzieć. Czasami wystarczy łagodne słowo. I człowiek rozumie to i bierze sobie to do serca i wystarczy delikatna wskazówka czasami. Ale w tej sytuacji uważam, że jego słowa były nie na miejscu. Że powinien był użyć bardziej dosadnych słów. Tak jak Boży prorocy, kiedy przemawiali do Bożego ludu, który szedł w taki grzech, nie szczędzili słów i ostro, twardo do nich przemawiali. Bo to jedyne było coś, co mogło człowiekiem potrząsnąć. To było jedyne coś, co mogło człowiekowi uświadomić ogrom jego nieprawości, jego grzechu. Natomiast takie łagodne słowa, kiedy jeszcze wziął razem ich na rozmowę, jaki mogły wywołać skutek? Dobrze wiecie, że jak weźmiecie takich dwóch chłopaczków, którzy coś razem bronią i do nich razem przemawiacie, jeden patrzy na drugiego i jeden przed drugim zgrywa choreaka i w ogóle to nie odnosi żadnego skutku taka rozmowa. Trzeba wziąć na osobność każdego i z każdym osobno porozmawiać. Wtedy już nie mają tego drugiego, tylko wtedy jest inna rozmowa. A on tutaj razem sobie z nimi rozmawia. Oni mogą mu się tłumaczyć, mogą mu coś tam powiedzieć, on coś tam zasłyszał. Oni powiedzą, no to tam tak wcale tak nie było, tata. To tam mogą mu swoją wersję przedstawić. Według Słowa Bożego nasza niewłaściwa dyscyplina naszych dzieci, brak dyscypliny, niekonsekwencja w dyscyplinowaniu, w karceniu, w napominaniu, w wychowywaniu naszych dzieci jest drogą do ruiny ich dusz. W Księdze Przypowieści Salomona, wiecie, jest wiele napomnień, aby karcić nasze dzieci, napominać je. W 13 rozdziale i 24 wierszu czytamy: kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna. Lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Nie czeka, aż nie wiadomo, jakie zło się wydarzy. Nie czeka, aż ten człowiek zejdzie na manowce i stoczy się w jakieś błoto, ale zawczasu, kiedy jeszcze jest czas, kiedy jeszcze jest nadzieja, kiedy jeszcze jest możliwość coś zmiany, kiedy widzi od razu, że jakieś zło się dzieje, nie czeka, aż to się rozwinie do nie wiadomo jakich rozmiarów, ale zawczasu karci. Natomiast to tego nie czyni, jak tu jest napisane, nienawidzi swojego syna. W 29 rozdziale 17 wierszu czytamy: karć swego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy. W 23 rozdziale 13 wierszu i 14: nie szczędź chłopcu karcenia. Jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Dlaczego? Dlatego, że w 29 rozdziale 15 wierszu jest napisane: rózga i karcenie dają mądrość. To nie chodzi o to, żeby rodzic się wyładował i poradził sobie ze swoim emocjonalnym, ze swoją emocjonalną jakąś reakcją na zachowanie dziecka, ale jeżeli chcemy, żeby te dzieci były mądre, jeżeli chcemy zachować ich duszę od zatracenia, to będzie motywacją tego, że wbrew samym sobie, bo to dla żadnego kochającego rodzica nie jest przyjemne karcić swoje dziecko. Dla żadnego kochającego rodzica nie jest to jakiś fajny czas, kiedy musimy mu dać klapsa, kiedy musimy je skarcić, kiedy musimy napomnieć je. Ale jeśli je miłujemy bardziej niż naszą własną wygodę, będziemy je karcić, będziemy je napominać i nie będziemy szczędzić im razów. Oczywiście, z drugiej strony Słowo Boże nas wzywa, żebyśmy nie przesadzali, żebyśmy nie zrobili tego w sposób bez wyjaśnienia, żebyśmy nie zrobili tego w taki sposób, żeby myślały, że jej nienawidzimy. To musi być oczywiście połączone z miłością i musi być wyjaśnienie, i musi być tłumaczenie, i muszą być te wszystkie inne wyrazy miłości, które w domu powinny być. Ale dyscyplina i karcenie jest niezbędne do zachowania ich do życia. To właśnie one, jak czytają, ratują ich duszę z krainy umarłych. I Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy nie tylko tutaj Heli, ale wielu innych jak on, którzy sami, wydawało się, byli ludźmi pobożnymi, byli ludźmi oddanymi Bogu, a jednak w tej sferze wychowywania swoich dzieci zawiedli. I chcę też powiedzieć, że nie zawsze to, że dzieci są dzikie i to, że dzieci są nieposłuszne i to, że dzieci schodzą na złą drogę, jest winą rodziców i ich wychowania. Pozwólcie, że też to powiem, bo później zobaczymy, że Samuel też miał synów, którzy nie znali Boga. A więc nie można zawsze obwiniać rodziców winą za to, co się dzieje z ich dziećmi. Ale myślę, że bardzo w wielu przypadkach wina leży po stronie rodziców i braku zdrowej, konsekwentnej dyscypliny. Czy pamiętacie synów Aarona, pierwszego arcykapłana? Aaron miał dwóch synów, Nadaba i Abichu. I ci również byli synami nieposłusznymi. Ci również byli kapłanami ustanowionymi przez Boga. I czytamy, że oni wzięli kazielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Oni w swoim kapłaństwie chcieli ulepszyć to, co Bóg wymyślił. Chcieli zrobić coś, co im się wydawało będzie lepszą formą uwielbienia, lepszą formą czci, lepszą formą kultu. I posunęli się do nieposłuszeństwa w świątyni Bożej. I co Bóg z nimi zrobił? Czytamy, że wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. Bóg rozprawił się z tymi pierwszymi synami pierwszego arcykapłana, zabijając ich, kiedy oni okazali, powiedzielibyśmy, no tak, nieporównywalnie mniejsze nieposłuszeństwo od synów Heliego. Tamci tylko nasypali jakiegoś innego kadzidła po prostu, a Bóg ich zabił w swojej obecności. Czym to powinno być dla wszystkich innych arcykapłanów? Jakimś to powinno być dla nich ostrzeżeniem? Jakimś to powinno być wezwaniem do pilnego przestrzegania wszystkiego, co Bóg nakazał i nie odstępowania ani na prawo, ani na lewo od tego? A tutaj jest takie zło. Oni zjadają sobie z Bożych ofiar. Oni ludziom zabierają z ich ofiar. Oni karmią swoje własne brzuchy, nie licząc się z tym, co Bóg nakazał. Jeszcze dopuszczają się niemoralności w Bożym domu. A ten bierze ich i mówi, moi synowie, tak do nich przemawia sobie. Eli najwyraźniej nie mógł jakoś siebie zmusić, żeby podjąć jakieś działanie z tymi młodymi ludźmi. Jakoś nie potrafił zająć się nimi w taki sposób, żeby to przyniosło jakiś realny rezultat. Natomiast jak widzimy tutaj, Eli zaczyna do nich łagodnie przemawiać i odwołuje się do logicznych argumentów. Jego tutaj teologiczny argument jest godny rozważenia i do niego później wrócimy. Natomiast w tej sytuacji przedstawianie im takich logicznych, teologicznych argumentów jest zdecydowanie niewystarczające. Co Eli powinien był w takim razie zrobić? Myślę, że powinien był pamiętać tą sytuację, w której Bóg tak ostro rozprawił się z synami Aarona. I powinien też pamiętać, co Mojżesz zrobił, kiedy Boży lud oddał się nieczystej pożądliwości i oddał się nieczystemu kultowi, nieczystemu uwielbieniu. Kiedy z Boga, który się im objawił, zrobili sobie cielca, czy raczej zrobili sobie cielca, który miał reprezentować im tego Boga, który im się objawił. Pamiętacie, jak Mojżesz zareagował na to? Kiedy zszedł z góry po otrzymaniu 10 przykazań i zobaczył, co tam się dzieje w obozie? Czy Mojżesz zaczął do nich łagodnie przemawiać i napominać ich, żeby oni coś zrobili z tym cielcem, żeby przestali wokół niego tańczyć, żeby zaczęli naprawdę tutaj rozumieć, że Bóg nie jest jakimś tam bałwanem, którego można sobie wystrugać z czegoś, czy zrobić i jemu się przed nim kłaniać. Pamiętacie, co Mojżesz z nimi zrobił? W drugiej księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, w 20 wierszu czytamy: wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał to do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Ten to dopiero radykał, byśmy powiedzieli dzisiaj. Ten to nie ma umiaru. Ale to nie koniec. To dopiero początek. Od 25 wiersza czytamy dalej: a gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił do tego rozwydrzenia, ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokół niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela, przypaszcie każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazy Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Mojżesz nie zatrzymał się tylko na słowach. Nie zatrzymał się tylko na napomnieniu ich. W sytuacji takiego rozwydrzenia, w sytuacji takiej nieprawości, takiego grzechu, takiego nieposłuszeństwa, uważał, że trzeba zająć stanowcze stanowisko i nie wystarczą tylko słowa, ale trzeba coś z tym zrobić. Zło nie może być tolerowane w Bożym domu. Tylko czyste, miłe Bogu uwielbienie prawdziwie przysparza Bogu chwały na tej ziemi. I to jest jedyne źródło dobrodziejstwa dla Bożego ludu. Jeżeli dopuścimy w Kościele do nieprawości w uwielbieniu Boga, tak jak to tam miało miejsce, możemy spodziewać się, że zło spadnie na nas wszystkich. Tak jak na tamtych spadło. Czytamy, że w wyniku tego nieprawego traktowania ofiar Bożych ludzie co? Zaczęli pogardzać ołtarzem Pańskim. Zaczęli drwić z Boga. I tak samo jest w Kościele. Jeśli toleruje się zło, jeśli toleruje się nieprawość, ludzie zaczynają po prostu mieć luźny stosunek do Boga, luźny stosunek do Kościoła, luźny stosunek do tego, co tam się dzieje, i są drwiny, i są kpiny, i serca ludzkie odwracają się od Boga. I nie można spodziewać się, że Bóg coś takiego będzie błogosławił. Dlatego Biblia pokazuje nam Bożych mężów, którzy nie bali się nie tylko zabrać głos w Bożej sprawie, ale też podjąć drastyczne kroki, aby zatrzymać zło, zatrzymać nieposłuszeństwo. I do tego my jesteśmy wzywani, zarówno w naszych domach, w wychowywaniu naszych dzieci, jak i w Bożym Kościele. Czytamy, że jeśli zło się między nami rozmnaża, mamy napominać, najpierw w duchu łagodności, z pokorą. Jeśli ktoś tego nie słucha, trzeba wziąć świadków. Jeśli to nie wystarczy, trzeba całemu zborowi powiedzieć. Jeśli to nie wystarczy, należy takiego wyłączyć spośród siebie, aby zło, które ma miejsce, nie rozwijało się, nie skażało innych, nie przynosiło hańby Bożemu Królestwu i zniszczenia. Pomyślcie o tym niezwykłym, jak myślę, Bożym słudze Nehemiaszu. Nehemiasz jest jedną z takich biblijnych postaci, którą podziwiam za jego mądrość i za jego stanowczość w obliczu tych wyzwań, które były jego udziałem, kiedy pojechał tam odbudowywać mury po niewoli babilońskiej. Mury Jerozolimy, Bożego miasta. I to on miał mnóstwo przeciwności. Ludzie z zewnątrz na niego napierali i ludzie od wewnątrz się buntowali przeciwko tej służbie i tej pracy, której Bóg go powołał. Ale Nehemiasz był człowiekiem, który miał wielką mądrość od Boga. Był człowiekiem modlitwy i miał odwagę w sercu. I kiedy widział, że się dzieje zło, to nie siedział z założonymi rękami, ale wiedział, że musi coś z tym zrobić. W 13 rozdziale, kończącym tą księgę, widzimy kilka przykładów nieposłuszeństwa i tego, jak Nehemiasz się nimi zajął. W 7 wierszu mówi: a gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełniał Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego, oburzyło mnie to bardzo. Zrobiono w Bożym domu miejsce dla fałszywego proroka, dla sługi szatana. Pozwolono mu tam mieszkać. I Nehemiasz, jak to usłyszał, to się oburzył. I co zrobił? Więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty. Jego garki, jego krzesła, jego sto... wszystko precz. Na podwórko z tym, za okno. Wszystko powyrzucali. I kazałem oczyścić te komnaty. I sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego. Ofiarę z pokarmów i kadzidło. Widzicie, kiedy to zło tam weszło, to automatycznie te rzeczy, które tam powinny być, poszły w odstawkę. Nie było dla nich miejsca. Bo coś innego tam zajęło ich miejsce. Dowiedziałem się także, że nie dostarczano lewitom ich udziałów. Lecz wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali. Każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem wtedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbany dom Boży. Potem zebrałem ich razem i postawiłem na ich stanowiskach. Dobrze. A wszyscy Judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę, zboże, mosz i oliwę. A dozór nad składnicami zleciłem kapłanowi, Szelemiaszowi i pisarzowi Sadokowi oraz Pedajaszowi spośród lewitów. A więc widzimy, że coś konkretnego robi. Nie tylko słowa, ale ustawia, kieruje, prowadzi, żeby coś było zmienione. Wiersz 15. W owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabat wino w tłoczniach i zwożono snopy, nakładając je na osły, a także wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary i sprowadzano w dzień sabatu do Jeruzalem. Ostrzegłem ich przeto, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali. Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jeruzalemie. Zgromiłem tedy możnych Judei i powiedziałem do nich, co to za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu. Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co wszak nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto? Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, znieważając sabat. Wydałem więc zarządzenie, że gdy w dzień sabatu będzie się ściemniać, wokół bram jeruzalemskich ma się zamknąć wrota. Nie będziemy ich wpuszczać do miasta. Zamykamy drzwi. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano, aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych z moich sług z poleceniem, w dzień sabatu nie przejdzie tedy żaden ciężar. Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy na dworze, poza Jeruzalemem. Zgromiłem ich, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. A mi się podoba. Konkretnie zajmował się tym. Nie pozostawił tego samemu sobie. Że jakoś to będzie, jakoś to się ułoży, jakoś to się naprawi. Nie. Widział zło, które się dzieje i uważał, że jego odpowiedzialnością było coś z tym zrobić. Od tego czasu, czytamy, nie przychodzili już w sabat. Widzieli, że jak on coś mówi, to się nimi zajmie. I to w taki sposób, że będzie ich to długo bolało. Wiersz 23. Również w owych dniach stwierdziłem, że niektórzy Judejczycy poślubili kobiety aż do dyckie, amonickie i moabickie. Z ich dzieci połowa mówiła po aż do dycku, czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. Więc gromiłem ich i przeklinałem. Nie to, że wyzywał jakimiś brzydkimi słowami. To nie to znaczy. Zaklinał ich na Boga, żeby się bali Boga. Mówił, że jeśli tak dalej będą żyć, to Bóg na nich klątwę ześle. To słowo tutaj to jest takie znaczenie. Nie to, że on jakieś tam bluźnierstwa wypowiadał. Niektórych z nich biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga. Nie wydawajcie waszych córek za mąż i za ich synów i nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Widzicie? Ten Nehemiasz to nie był taki łagodny baranek. Był Boży człowiek, ale który jak widział zło, to wiedział, coś trzeba z tym zrobić, to radykalnie trzeba coś zrobić. Nie tylko dobrymi słowami, nie tylko łagodną mową. Ale kiedy widział, że to nie działa, bo wie, że do nich też tak mówił. Wie, że za nich się modlił, bo czytamy, że pościł i modlił się i płakał przed Bogiem. Ale kiedy widział, że trzeba coś zrobić, to wiedział, że to jest jego odpowiedzialność. I nie sądzę, że jemu to sprawiało przyjemność, kiedy musiał targać ich za włosy i do nich krzyczeć i tak ich ostro napominać i bić ich. Ale to było jedno wyjście. Oni byli tacy dzicy już, oni byli tacy już, że nic do nich innego nie przemawiało. I są ludzie, do których wystarczy jedno słowo i zadziała. A są innych, których będziesz tłuc i prać, dopiero może za którymś razem w końcu coś do nich dotrze. A czasami nie dotrze, mimo tego wszystkiego. Ale naszą odpowiedzialnością jest zrobić to, co do nas należy. Żeby to zło wyplenić. Żeby mu nie pozwolić się panoszyć. Wszyscy dobrze znacie tą historię, jak Pan Jezus przyszedł do świątyni, zobaczył tam stragarzy, zobaczył tam te stragany i tych właśnie tragarzy przenoszących tam przez plac świątynny te rzeczy i handlujących w domu Bożym, którzy znowu zrobili sobie interes z Bożego domu. Co Pan Jezus zrobił? Pan Jezus wziął bicz, ukręcił z powrotem, czytamy z postronku, i zaczął tłuc tam tych ludzi i przewracał te stoły i wypuszczał głębiej i przepędził to całe towarzystwo. I mówi, to jest dom modlitwy, a nie jakiś bazar, jaskinia zbójców. A. Tak się z nimi rozprawił. Pan Jezus, ten, który jest cichego i łagodnego ducha, ale w obliczu takiego zła, takiej nieprawości, wiedział, że musi coś zrobić. Wierzę, że Heli, nasz kapłan, powinien był też coś zrobić. Nie tylko porozmawiać ze swoimi synami, ale widząc, że to nie działa, powinien zająć się nimi i pracować z nimi tak długo, aż się zmienią. A jeśli nie, to usunąć ich z tego urzędu i ustanowić kogoś innego, kto będzie godnie sprawował ten urząd. Więcej, według Bożego prawa, jeśli jego napomnienia nie odnosiły skutku, powinni byli otrzymać surową karę. I otwórzmy jeszcze 5 Księgę Mojżeszową, 21 rozdział, i przeczytajmy, co Bóg ustanowił, jaką karę dla nieposłusznych synów. Od 18 wiersza. Jeżeli ktoś ma syna upartego i krnąbrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć oni go karcą, on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości, i powiedzą do starszych miasta: ten nasz syn jest uparty i krnąbrny, nie słucha naszego głosu, żarłok to i pijak, tylko żre i pije i nic dobrego nie robi. Tak. Jeżeli ktoś coś dobrego nie robi, a tylko je i pije, to jest żarłokiem i pijakiem. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamienują go. Tak? Ukamienują go i poniesie śmierć. Wytępisz zło spośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. To nie są moje słowa, to ja tego nie wymyśliłem. To Bóg ustanowił dla swojego ludu, jak rozprawiać się z nieposłusznymi dziećmi, które są karcone, napominane i chcą dalej trwać w nieposłuszeństwie. Ktoś dzisiaj to po prostu takie coś, to strach głosić w ogóle, to zaraz mnie do więzienia zamknął, że ja w ogóle czytam, śmiem czytać takie rzeczy z Bożego Słowa. Obrońcy dzieci zaraz wyskoczą i tutaj rozszarpią mnie na szczęby. Tak, to jest Boże Słowo. Nie zamierzam pomijać go. Jeśli tak jest napisane, tak jest napisane. I tak Bóg ustanowił dla swojego ludu izraelskiego. Nie sądzę, że dzisiaj mamy takie prawo, więc pozwólcie, że to dodam, że tutaj nikogo nie będziemy kamienować. Ale ten wiersz mówi nam, że Bóg dał środki dyscypliny. Jeśli te środki wyczerpywały się innej dyscypliny, takiego człowieka należało na przykładu ukamienować, żeby wszyscy inni się bali, wiedzieli, że jeśli będą dalej nieposłuszni swoim rodzicom, to ich to samo czeka. Zobaczcie, Bóg jest Bogiem miłości. Bóg jest dobrym Bogiem, dobrym Ojcem, a jednak swojemu ludowi dał takie przykazanie i dał taki sposób rozwiązywania dramatycznych problemów. I nie sądzę, że Bóg dał to po to, żeby oni sobie to poczytali i robili swoje. Ale dał im po to, żeby mieli narzędzie radzenia sobie z tymi, którzy chcą żyć w nieposłuszeństwie i nieprawości. Ewidentnie ta kwestia posłuszeństwa jest u Boga bardzo wysoko w Jego skali wartości. Myślę, że jest naprawdę niewiele rzeczy, które są cenniejsze dla dzieci niż pokora w przyjmowaniu napomnień od swoich rodziców. Piąte przykazanie mówi nam: czci ojca swego i matkę swoją. Zarówno ojca, jak i matkę. Aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. To pokazuje nam, że respektowanie, szanowanie, posłuszeństwo rodzicom i sukces życiowy idą ręka w rękę. Jeżeli chcesz żyć na tej ziemi i mieć powodzenie, to nie uda ci się to, jeśli jesteś nieposłusznym i krwiątkiem dzieckiem. I że Bóg tego nie będzie błogosławił. Bóg nie błogosławi dzieci, które nie chcą być posłuszne swoim rodzicom. Ale mogą spodziewać się Jego karcenia. Tak jak synowie Heliego. Kiedy Heli zawiódł w ich karceniu, Bóg ich boleśnie ukarał. Bóg, jak czytamy tutaj, postanowił ich zabić. A więc o ileż lepiej poddać się karceniu ojca i matki, niż czekać na to, żeby Bóg nas skarcił. O ileż lepiej w kościele poddać się karceniu zboru, brata, siostry, starszych, niż czekać, żeby Bóg coś z nami zrobił. Bo czytamy, że kiedy Bóg się do nas dobierze, to straszna to rzecz wpaść w Jego ręce. Straszna to rzecz. O ileż lepiej przyjąć napomnienie od człowieka, niż czekać, aż Bóg się z nami zajmie. Kto dba o karność, jest na drodze życia. Lecz kto gardzi karceniem, schodzi na manowce. Kto miłuje karność, miłuje mądrość. A kto nienawidzi karcenia, jest głupcem. Jest głupi. Ubóstwo i hańba spada na tego, kto się wyłamuje z karności. Lecz kto zważa na karcenie, ten jest czczony. Głupiec gardzi karceniem swojego ojca. Lecz kto zważa na napomnienia, postępuje roztropnie, rozsądnie. Słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry. To wszystko cytaty z Księgi Przypowieści Salomona. Synowie Heliego nie chcieli przyjąć napomnienia swojego ojca. Wiersz 25, druga część mówi: lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich, u nas jest przetłumaczone, zgubić, dosłownie zabić. W Powieści Salomona również czytamy w 29 rozdziale i 1 wierszu: kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle, bez ratunku, zdruzgotany. To stwierdzenie tutaj z pierwszej księgi Samuela, że Pan postanowił ich zabić, nie zdejmuje żadnej odpowiedzialności z synów Heliego. To nie oznacza, że Bogu arbitralnie upodobało się, żeby ich zabić i po prostu Bóg ich tak prowadził do tego złego, żeby ich zabić. To jest absurd. To nie, oczywiście nie o czymś takim tu jest mowa. Tu jest mowa o sytuacji, w której ci synowie Heliego w swojej nieprawości, w tym źle, które czynili, tak się Bogu przykrzyli. Stali się taką obrzydliwością dla Boga, że dosłownie tutaj tłumacząc te słowa jest napisane: Bóg czy Pan pragnął ich śmierci. Bóg pragnął, żeby oni już odeszli i przestali dłużej czynić to zło i tą nieprawość. Bóg do tego stopnia miał ich dosyć, że umieścił ich w miejscu, w którym czytamy, wielu innych też umieścił, gdzie ich serca były tak zatwardzone, że już nie słuchali żadnych napomnień, żadnych jakichś wskazówek, żadnej dyscypliny, nic. Mieli serca nieczułe na wszelkie napomnienia. Niektórzy tłumaczą te słowa w ten sposób, i tutaj też jest taka możliwość, ja sprawdziłem to, jest taka możliwość też tłumaczenia tego wiersza: lecz nie usłuchali głosu swojego ojca, dlatego Pan postanowił ich zabić. Chociaż wydaje mi się, że to tak bardziej nam dzisiaj pasuje, takie tłumaczenie. I jak mówię, ono jest możliwe. Nie wydaje mi się, że Bóg postanowił ich zabić, dlatego że nie słuchali głosu swego ojca, kiedy ich napominał. Myślę, że Bóg pragnął ich śmierci dlatego, z powodu tego zła, które czynili i z którego się nie upamiętali, jako ci, którzy znali Słowo Boże. Jako ci, którzy byli wychowani w świątyni. To były dzieci arcykapłana. Oni musieli znać pięcioksiąg. I być może nawet już Księga Jozuego była dostępna. Musieli to znać. I wiedzieli, jakie jest prawo Boże, a jednak sobie z tego nic nie robili. Szli za swoją własną pożądliwością i uważali, że są bezkarni. Wiecie, to jest, myślę, straszna rzecz, że człowiek może tak zatwardzić swoje serce, że dochodzi do momentu, kiedy Bóg zatwardza twoje serce, aby cię zniszczyć. Tak. Widzimy, że Bóg jest w stanie zatwardzić serce człowieka. Jeśli człowiek nie przyjmuje napomnień, jeśli człowiek nie akceptuje Bożego wezwania, przychodzi czas, jak w liście do Hebrajczyków czytamy, że już nie pozostaje nic, tylko oczekiwanie sądu i gniewu Bożego. Nie ma już dla takiego człowieka żadnej ofiary za grzechy, czytamy. Nie ma upamiętania, nie ma pokuty. Jest tylko straszne oczekiwanie sądu i gniewu Bożego. I to jest straszna rzecz, bracia, siostry. Sprzeciwiać się Bogu, kiedy mówi do nas. To jest niebezpieczna rzecz, kiedy Bóg kieruje do mnie i do ciebie swoje napomnienia. Kiedy mówi w swoim słowie: upamiętaj się, a my zatwardzamy nasze serca i obstajemy przy swoim. I mówimy: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeszcze nie. Jeszcze chcę to, jeszcze chcę tamto. Kiedy my sprzeciwiamy się Bogu, możemy znaleźć się w miejscu, kiedy Bóg nas wyda na pastwę naszego grzechu. Kiedy wyda nas na pastwę naszej nieprawości. Kiedy powie: chcesz tak żyć? Chcesz tak grzeszyć? Nie chcesz, żebym udzielał ci swojej łaski? To grzesz. I teraz wydaje nas na pastwę grzechu do tego stopnia, że już choćbyśmy chcieli, nie ma dla nas pokuty. Myślicie, że nie ma takich ludzi? Są tacy ludzie. Ja czytałem takie słowa takiej dziewczyny, która pisze i mówi: pokutuję, płaczę, szukam Boga i nie znajduję przebaczenia. Dopuściłam się w swoim życiu grzechów świadomie, brnęłam w grzech, wiem, że nie powinnam była tego robić, ale robiłam to i dzisiaj jestem w stanie, kiedy nie ma dla mnie pokuty. Ja nie, mam nadzieję, że jest dla mnie pokuta. Ale jak czytałem te słowa, to mi się włos na głowie zjeżdżał. Myślę, coż to za straszny stan. Gdzie człowiek jest tak zniszczony przez grzech, tak opanowany przez grzech, że nie może znaleźć się pokuty. Nie umie pokutować, nie umie zbliżyć się w żaden sposób do Boga. Słyszy wszystkie słowa, ludzie będą mi mówią, modlą się o nim, nic nie działa. Jest pogrążona w rozpaczy i oczekiwaniu na sąd. I myślę, że to jest to, o czym Jan pisał w swoim liście. Kiedy mówi, że jest grzech śmiertelny, kiedy już nie ma co się o takiego modlić nawet. Że jest sytuacja, kiedy człowiek gdzieś tak zabrnie, w taki stan, że po prostu już nie ma dla niego odkupienia, nie ma dla niego zbawienia, nie ma dla niego szansy. Ja do końca tego nie rozumiem. Ja nie jestem w stanie nikogo wskazać palcem w takim stanie. Ale słysząc takie słowa, czytając takie słowa, jakże chcę wziąć sobie do serca, żebym był sam wrażliwy na Boże napomnienia. Jakże chcę wziąć sobie do serca to i sam być człowiekiem, który jest karnym człowiekiem, który nie lekceważy Bożego głosu, który nie lekceważy Bożych napomnień, który nie traktuje lekko tego, co Bóg mówi, ale biorę sobie do serca to, aby szybko się z tym rozprawić, aby nie czekać, aż na mnie przyjdzie jakiś taki stan zatwardzenia serca, kiedy moje serce odpadnie od Boga żywego i będę jak ten korzeń, który kala innych swoją nieprawością. I będę miał tylko formę pobożności, jakieś może będę mówił religijne słowa, ale moje serce już nie będzie w stanie dotknąć się Bożego serca. Straszna to rzecz. Kiedy Bóg, dobry Bóg, ma nas dosyć i pragnie naszej śmierci. Pozwólcie, bracia i siostry, że zakończę. Podsumowując nasze dzisiejsze rozważanie w trzech prostych punktach. Po pierwsze, napominanie, karcenie zarówno w domu, jak i w kościele jest naszą powinnością. Biblia mówi, napominajcie jedni drugich. Napominajcie w duchu łagodności, w pokorze, nie wywyższając się nad nikogo, nie uważając, że nas może mogło to samo nie spotkać, ale w pokorze, w łagodności. A kiedy to nie działa, podejmując kolejne kroki, aby zatrzymać to zło, zatrzymać tą nieprawość. Po drugie, musimy to czynić w sposób, który przyniesie rezultaty. Musimy to czynić tak długo, aż to będzie skuteczne. Nawet ten świat bezbożny nie pozwala, żeby zło się panoszyło bezkarnie. Ale jest system prawny i są różnego rodzaju kary, aby powstrzymać zło i aby chronić społeczeństwo przed rozszerzeniem się zła. O ileż bardziej my jako Boży lud powinniśmy mieć odrazę do wszelkiej nieprawości i wypleniać ją spośród siebie. I nie zatrzymywać się na jakichś krokach, które zrobimy, jeśli nie widzimy rezultatów. Ale musimy szukać środków i musimy szukać rozwiązań, które przyniosą rezultaty. I po trzecie, każdy z nas powinien mieć czułe serce, wrażliwe na Boże napomnienia, na Boże karcenie, aby nikt z nas nie znalazł się w miejscu, gdzie czeka nas tylko sąd i śmierć. Bóg jest niezwykle cierpliwy. Niezwykle cierpliwy. Bóg nam każe wybaczać 7 razy 70. Nam każe wybaczać bez końca. A więc wiemy też, że Jego wybaczenie jest daleko większe od naszego. Niemniej jednak Słowo Boże nam pokazuje też przykłady nieposłuszeństwa i zatwardzenia serca, kiedy Bóg mówi dosyć i wydaje człowieka na pastwę jego nieprawości, na pastwę jego grzechu i pozwala mu doświadczyć okropieństwa, jakim jest grzech. w całej mierze. I oby to na żadnego z nas nie przyszło. Obyśmy mieli wrażliwe serca i szybko pokutowali, kiedy upadniemy. Odwracali się od wszelkiego zła, które Bóg nam wskazuje. I nie zwlekali z tym. I nie oczekiwali na nie wiadomo jaki dzień. Ale jak Słowo Boże mówi, dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj. Jeśli Bóg mówi do ciebie dzisiaj, to nie odkładaj tego na jutro. Bo nie wiesz, czy jutro będziesz miał tą łaskę, by się upamiętać. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Ale się upamiętajcie, pokutujcie i szukajcie łaski Pana, który dzisiaj może być jeszcze znaleziony, który dzisiaj jest blisko. Nie masz gwarancji, że jutro dożyjesz. Nie masz gwarancji, że jutro Bóg da ci łaskę, którą daje ci dzisiaj, jeśli porusza twoje serce i mówi do twojego serca. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje święte Słowo. Dziękujemy, że Ty jako kochający Ojciec w swej miłości karcisz nas, napominasz i smagasz. I wiemy, że nie czynisz tego z nienawiści, ale czynisz to z miłości do nas, bo nie chcesz, abyśmy razem z tym światem poginęli. Nie chcesz, aby nasze życie stoczyło się w nieprawość. I abyśmy tak zatwardzili się na Twój głos, że już nie będzie dla nas pokuty i upamiętania. Dziękujemy, że w swej miłości posyłasz na nasze drogi braci i siostry. Sprawiasz okoliczności, wydarzenia i przez Twojego Świętego Ducha używasz ich, aby mówić o naszych serc, wzywając nas do pokuty, do upamiętania, do naprawienia naszych dróg, do rozprawienia się z wszelkim grzechem i nieprawością w naszym życiu. I daj, Panie, abyśmy przede wszystkim baczyli na to, żeby belki z naszych oczu były wyjęte, zanim zaczniemy wyjmować źdźbła z oczu innych. Daj, Panie, byś każdy z nas upewnił się, że my pokutowaliśmy z naszych grzechów i że my walczymy z wszelką nieprawością i z wszelką presją tego świata w naszym życiu. Że my nie ulegamy modle tego świata i nie chodzimy za głosem tego złego, który jest w tym świecie. Dopomóż, kochany Panie, dopomóż nam, aby nasze serca były czyste, aby nasze serca były wolne od nieprawości, abyśmy w duchu pokory i łagodności mogli napominać innych. A jeśli to nie zadziała, żebyśmy mieli odwagę i mądrość, aby podjąć kolejne kroki, aby zło wyplenić, aby nie pozwolić na rozprzestrzenianie się nieprawości. Daj nam mądrość, Panie, w naszych domach, wychowywaniu naszych dzieci. Daj nam, Panie, łaskę i mądrość w Kościele, abyśmy wiedzieli, jak sobie radzić z przejawami nieprawości, nieposłuszeństwa i krnąbrności. Aby to wszystko, Panie, służyło Twojej chwale i abyś mógł błogosławić Twój Kościół, abyś mógł w nim przebywać i prawdziwie być nim święcony, tak jak powinieneś być. W Twojej sprawiedliwości, w Twojej świętości, w Twojej czystości. Dopomóż nam, kochany Panie. Dopomóż, prosimy. Amen.